Witamy na naszej antenie pana Wojciecha Jakubika, eksperta z portalu Biznes Alert. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, dwa tematy. Pierwszy z nich fuzja Orlenu i Lotosu i spór o procedury, o wszystko, prawo, przebieg tych całej fuzji w kontekście inwestora arabskiego. Jak to pan widzi całą tę sprawę? Komisje senackie chcą kontroli tego całego procesu.
Zacznijmy od założenia, że fuzja Orlenu i Lotosu co do idei nie była przedmiotem sporu w Polsce. Od kilkunastu lat trwały rozważania na temat wzmocnienia polskiej spółki paliwowej, jaką jest Orlen, poprzez połączenie z Lotosem, z tym, że od początku dyskusji świat się zmienił. Weszliśmy do Unii Europejskiej i każda koncentracja tego rodzaju, czyli łączenie sił w ramach jednego podmiotu, wymaga realizacji środków zaradczych, które będą chronić rynek, czyli odbiorców paliw. Po to, aby nie powstawały monopole, przykład Gazpromu pokazuje, że monopole źle się kończą na odbiorców. A zatem prawo antymonopolowe wewnątrz Unii Europejskiej ma chronić równek zasad, dostęp do infrastruktury. Jeżeli ktoś chce koncentrować rynek, jak na przykład Orlen i Lotos, to musi zabezpieczyć odbiorców, wypuszczając z ręki część aktywów po to, żeby zachować konkurencję. Dlatego też ta idea, która nie budziła sporu, wzbudziła tak duży spór, kiedy poznaliśmy stóp spełnienia oczekiwań Komisji Europejskiej.
Dodajmy właśnie, bo to jest też ważny wątek, że to były oczekiwania u Komisji Europejskiej, żeby był inwestor zewnętrzny, tak?
To prawda, natomiast ma on dowolność wyboru tych środków. Komisja jedynie zatwierdza zaproponowane menu, to znaczy patrzy do niego i stwierdza, że wystarczy albo nie. I propozycja Orlenu, która zakładała między innymi zbycie 30% akcji spółki, która będzie zarządzać rafinerią gdańską, jak sama nazwa wskazuje, w Gdańsku, naszym oknie na świat, na ropę spoza Rosji. Jest to element propozycji Orlenu, która została zaakceptowana przez komisję. Te 30% ma otrzymać firma Saudi Aramco, która należy do rządu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Nie jest to królestwo naszych marzeń, łamie prawa człowieka, niestety ma problemy z wolnością prasy i tym podobne.
Podobnie jak z Katarem, też cała Europa bierze gaz z Kataru.
I cała Europa bierze z Arabii Saudyjskiej.
Nie mówiąc o mundialu, który tam się odbył, właśnie dobywa się.
Dokładnie tak. No i to jest wielki dylemat nasz, także z chrześcijańskiego punktu widzenia, świadczący o tym, że powinniśmy porzucić nie tylko surowce rosyjskie, ale najlepiej surowce wszystkie, żeby nie polegać na żadnej dyktaturze. Natomiast póki co nie jest to możliwe i ze względu na to, że Polska potrzebuje ropy spoza Rosji, to właśnie Arabia Saudyjska jest kluczowym graczem, który nam w tym pomaga i to jeszcze od 2015 roku, bo kiedy podpisaliśmy pierwszą umowę Orlen Saudi Aramco, ta firma była prezentowana w mediach rosyjskich jako zagrożenie dla status quo utrzymywanego przez rosyjski Rosneft. To firma, która dominowała w Europie Środkowo-Wschodniej, a tu nagle pojawił się potężny gracz właśnie w Gdańsku, który dostarcza ropę nierosyjską nie tylko do Polski,
czy
ale
pan
też coś
sugeruje,
do Czech.
Pan coś sugeruje, panie redaktorze? Skąd te głosy sprzeciwu? Ze wschodu biegną te głosy? Są inspirowane?
W 2015 roku ówczesny minister energetyki Rosji powiedział w mediach, że Saudyjczycy wchodzą na terytorium zarezerwowane do tej pory dla Rosneftu, więc była to konkurencja. Od tego czasu wiele się zmieniło. To jest klasyczna relacja zwana w stosunkach międzynarodowych anglosaskich frenemies, czyli jednocześnie friends and enemies, czyli przyjaciele i wrogowie naraz. Saudyjczycy czasem współpracują z Rosjanami, na przykład na rzecz podniesienia ceny ropy w ramach porozumienia naftowego OPEC+, a czasami z nimi rywalizują, czy to klientów w Azji, czy to klientów właśnie w Europie. I dlatego tak ważne są warunki współpracy Orlenu z Saudyjczykami, bo jeśli one będą partnerskie, to Saudyjczycy potencjalnie mogą inwestować miliardy w rozwój tego naszego okna na świat, tak jak inwestowali 8 miliardów dolarów w ostatnim czasie w podobną rafinerię w Korei Południowej. Na to można liczyć.
I z totalem jeszcze 11 miliardów chyba zainwestowali też.
A zatem oni mają dużo pieniędzy, szczególnie przez to, że zarabiają coraz więcej na kryzysie energetycznym i te pieniądze mogłyby też popłynąć do Polski. Natomiast nasze relacje powinny być partnerskie. I pewne zastrzeżenia do umowy, która została ujawniona przez TVN, faktycznie są. Nie wiemy, czy to jest jedyna umowa, bo można nieoficjalnie usłyszeć, że jest ich więcej. A zatem nie wiemy, czy warunki zapisane w tym jednym dokumencie, po pierwsze, są ostateczne, a po drugie, czy nie towarzyszą im inne z innych dokumentów. Dlatego też należy zastrzec, że wciąż zbyt mało wiemy, żeby ostatecznie rozstrzygnąć tę sprawę. Natomiast opinia publiczna zasługuje na jak największą informację na ten temat. To jest kontrowersyjna sprawa, bo to są umowy handlowe, tajemnica handlowa, ale wydaje się, że sprawy zaszły za daleko. Mamy spór polityczny tuż przed wyborami, więc chyba dobrze byłoby dla całej sprawy poznać więcej faktów na ten temat, żeby rzeczowo ocenić, czy Orlen dobrze wynegocjował umowę z Saudi Aramco i czy zabezpieczył odpowiednio rafinerię.
Spodziewa się pan faktycznie, że to będzie ujawnione? Takie umowy się upublicznią przed podpisaniem, czy nawet po podpisaniu?
Wierzę w siłę naszych mediów, które znajdują na wycieraczkach różne dokumenty, tak jak ten ostatni, i może się ich pojawić w obiegu więcej. Natomiast tak samo jak na przykład w odniesieniu do kontraktów gazowych, które były kontrowersyjne, także w tej sprawie potrzebna jest przejrzystość. Warto przypomnieć, że jeżeli Senat apeluje o działanie Najwyższej Izby Kontroli, wręcz wzywa prokuraturę do akcji, to najlepszą odpowiedzią jest pełna transparentność. Tak samo jak w sprawach kontraktów gazowych z Gazpromem, im więcej informacji będzie posiadać opinia publiczna, tym łatwiej nam będzie ocenić rzeczowo tę sprawę. Inaczej zostawiamy ją politykom, a politycy będą ciągnąć każdy w swoją stronę, chociaż teoretycznie co do fuzji jako idei raczej się zgadzali. Z dokumentu, który dotarł do mediów, wynika, że nie ma trzyletniego okresu przejściowego, w którym nie można sprzedawać akcji tej spółki zarządzającej rafinerią gdańską, ani nie ma prawa pierwokupu Orlenu. Natomiast wciąż można sobie wyobrazić, po pierwsze, że te zapisy są w innych dokumentach, których jeszcze nie widzieliśmy, a po drugie, że państwo na końcu i tak naciśnie hamulec bezpieczeństwa, na przykład stając się kupcem tych udziałów, z tym, że już po cenie wyznaczonej przez Saudi Aramco, czyli raz, że Saudi mogłoby na takiej transakcji dużo zarobić, oddając swoje udziały, a dwa, że te pieniądze pochodziłyby z naszych portfeli, czyli z pieniędzy podatnika.
Nie przekonuje pana argumentacja prezesa Obajtka, że ta transakcja jest zabezpieczona dwojako, na dwóch poziomach. Na poziomie umów z partnerem, tym, o którym mówimy tutaj, ale też i ustawowo. Ustawa też pewne limity. Znaczy nie ma tutaj dowolności w zbywaniu tych aktywów. O to chodzi.
Z tego co wiemy, zabezpieczenie w postaci umów może funkcjonować, ale znamy tylko jedną z kilku. Wiemy, że jest kilka tych umów. W tej, którą otrzymaliśmy z mediów, nie ma zabezpieczenia przed sprzedażą w ogóle, tylko zakłada, że jeżeli Polacy nie chcieliby, aby Saudi Aramco sprzedawało udziały komuś, kto nie spodoba się Warszawie, na przykład będzie to Rosja w taki sposób oczywisty, będzie należało zatrzymać te transakcje, to Polacy będą musieli zaoferować innego kupca, który kupi po cenie zaoferowanej przez Saudyjczyków. Jeżeli Saudyjczycy kupili te 30% udziałów za ponad miliard złotych i zaoferują sprzedaż za 10 miliardów złotych, pokażą, że jest kupiec, a taki Rosneft pewnie by skwapliwie kupił takie akcje, no to można sobie wyobrazić, że nie będzie innego chętnego i na przykład Orlen zgłosi się po te akcje i kupi je za te 10 miliardów dużym kosztem, ale to też jest forma zabezpieczenia, to znaczy państwo będzie mogło zainterweniować i zablokować taką sprzedaż. Ale czy to jest dobry układ, czy nie można było tego lepiej wynegocjować, to pozostaje do rozstrzygnięcia, bo widzimy tylko fragment kontraktów, które widzimy. A jeśli chodzi o ustawę o ochronie inwestycji, to tutaj także państwo na końcu może powiedzieć, weto, nie sprzedajemy tych udziałów, ale znowu, to państwo zapłaci za użycie tego hamulca bezpieczeństwa, więc wszystko zależy od tego, jak my wynegocjowaliśmy relacje z Saudi Aramco. Gdybyśmy mieli oceniać tylko ten jeden dokument, to nie są do końca równe relacje. Saudi Aramco ma prawo weta w sprawie najważniejszych inwestycji, może egzekwować kary wobec Orlenu, jeżeli ten by naruszył kontrakty na dostawy, no i nie wiemy wciąż, co jest prawem pierwokupu i z 3-letnim okresem, o którym słyszeliśmy z samego Orlenu. To może być w innym kontrakcie i miejmy nadzieję, że tak właśnie jest.
Walne Zgromadzenie Lotosów zgodziło się praktycznie w całości jednogłośnie na proces przyjęcia. Czy to pana niejakoś nie przekonuje? Szukamy tych, bo mamy dużo pytań, szukamy tych odpowiedzi, które gdzieś są możliwe do uzyskania, nawet takiej analizy.
No, są różne analizy, są takie za i takie bardzo przeciw. Duża praca została wykonana najpierw przez LOTOS, a potem przez Orlen, żeby przekonać tych udziałowców, żeby ich zachęcić, by weszli na pokład fuzji i w wyniku tych wysiłków, czy to w sprawie LOTOS-u, czy to w sprawie PGNiG-u, większość udziałowców była za. Natomiast spór ekspertów, także tych związanych z obozem rządzącym, jest żywy. Mamy przeciwników fuzji w Solidarnej Polsce, mamy przeciwników fuzji wokół byłego pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. I to jest zapalnik przed wyborami, bo obóz rządzący szykuje się do wyborów. Opozycja na pewno nie da mu taryfy ulgowej i może się pojawić wręcz wniosek o komisję śledczą. A wiadomo, że komisje śledcze w okresach przedwyborczych potrafią wiele zmienić, jak pokazuje afera Rywina, afera hazardowa. Być może ten obóz też będzie miał swoją aferę, ale na razie z punktu widzenia analizy sektora energetycznego wiemy za mało. Gdyby chodziło tylko o jeden kontrakt, który poznaliśmy i gdyby formuła była taka, jak się dowiedzieliśmy, to mógł nie być dobrze wynegocjowany kontrakt, ale podkreślam, wciąż wiemy za mało, tych kontraktów może być więcej i różne zapisy na korzyść państwa polskiego mogą się jeszcze pojawić w debacie publicznej.
Czy Saudia Aramco może się w takiej sytuacji wycofać? Powiedzieć, skoro tyle szumu, to ja gdzie indziej sobie zarabiam i nie muszę być tutaj, tym bardziej, że tutaj no, to raczej była tylko brzydka panna na wydaniu, ta rafineria gdańska.
Rafineria Gdańska zyskiwała na wartości właśnie w dobie kryzysu energetycznego. Jest ona kluczowym źródłem paliwa dieslowskiego, którego mamy niedobory. To stąd na stacjach paliw bierze się różnica między ceną benzyny a ceną diesla, który jest dużo droższy. W naszym regionie brakuje diesla, ponieważ objęliśmy sankcjami Rosję. Nie sprowadzamy ropy, ani nie będziemy sprowadzać produktów ropopochodnych. I słusznie, bo odcinamy przynajmniej od części petrodolarów to krwawe imperium. Natomiast konsekwencja jest taka, że rośnie znaczenie rafinerii gdańskiej, która ma coraz lepsze przychody, dlatego też Saudyjczycy nie są głupi i nie szli w zły interes. Oni chcą zarobić, ale to też jest argument za tym, żeby inwestować dalej w Gdańsku. To dlatego ważne jest partnerskie ułożenie tych relacji i kiedy poznamy całokształt umów, będziemy mogli je rzeczowo ocenić. Z Senatu usłyszeliśmy od senatorów związanych z opozycją, że należałoby cofnąć te inwestycje. Tutaj bardziej by pomógł prawnik z oceną, na ile to jest możliwe i jakie byłyby konsekwencje prawne takiego działania.
Panie redaktorze, i drugi wątek, tak kilka minut mamy jeszcze. Od 1 stycznia wraca VAT na paliwa. Tak, co to oznacza dla stacji benzynowych, dla przeciętnego Kowalskiego przysłowiowego, ten fakt?
Podwyżkę, to znaczy ulga, która została wprowadzona w ramach tarczy antyinflacyjnej, zostanie zniesiona, VAT wraca. Rzeczpospolita ujawniła, że ten VAT nie musiał wracać w pełnym wymiarze kary, to znaczy w wysokości 23%, mógł nieco mniej wzrosnąć, ale fakty są takie, że budowa państwa dobrobytu zacięła się w etapie, kiedy skończył się dobrobyt, to znaczy zaczął się kryzys. I wydaje się, że przychody z VAT-u będą ważne przy odbudowie siły naszego budżetu i nie tylko dlatego, że ktoś nam każe przywracać ten VAT, ale także ze względu na kondycję finansów publicznych będzie należało je przywrócić i oznacza to dla naszych odbiorców paliwa, że niestety będzie drożej pomimo faktu, że ropa w ostatnim czasie tanieje, ponieważ wróci danina, która nam podniesie o kilkadziesiąt groszy ten rachunek na stacji paliw. Będzie to uderzenie w gospodarkę, będzie ciąg dalszy zjawiska zwanego destrukcją popytu, to znaczy ceny będą tak duże, że będziemy zmniejszać zużycie. Widać, że Polacy zmniejszają zużycie paliw i to pomimo faktu, że jest nas dużo więcej po napływie uciekinierów wojennych z Ukrainy. I to pokazuje, że może nas czekać recesja. Natomiast im szybciej zaczniemy odbudowywać finanse, im szybciej zaczniemy zaciskać pasa, tym szybciej też wyjdziemy z tego kryzysu, bo pasmo subsydiów i drukowania pieniędzy nie może trwać. Finanse publiczne trzeba ratować i myślę, że w 2023 roku, pewnie dopiero po wyborach, to będzie jeden z głównych tematów gospodarczych, niezależnie od tego, kto będzie rządził naszym krajem.
Czyli ta cena, podwyżka VAT-u, ona mogłaby być niższa, ona będzie wyższa niż ją wymaga Komisja Europejska, tak?
Komisja Europejska wymagała przywrócenia VAT-u. Według informacji Dziennika Rzeczpospolita nie oczekiwała przywrócenia 23%. To już jest sprawa do dalszych dyskusji. Rząd na razie nie komentował tego. Natomiast przywrócenie tych danin jest niezbędne do reparacji finansów publicznych. Zwróćmy uwagę, że same wydatki na zbrojenie mają kosztować 200 miliardów. Mówimy o elektrowniach jądrowych i lekką ręką jedna będzie kosztować 100 miliardów. Subsydia w energetyce tylko w tym roku kosztowały ponad 100 miliardów złotych. Nie można wiecznie drukować na te potrzeby pieniędzy, ani pożyczać ich. Mamy kryzys. Nie możemy budować dobrobytu, jeżeli nie mamy czasów dobrobytu. Stąd wziął się odwrót od Polskiego Ładu, od różnych rozwiązań socjalnych, które miały nas przybliżać do funkcjonowania państw skandynawskich. No niestety to nie jest ten moment. Nie jesteśmy gotowi. Teraz czas zaciskać pasa, bo idą trudne czasy, a wciąż nie wiemy, co jeszcze wydarzy się na wschodzie.
Czy ta obniżka cen ropy na rynkach hurtowych nie jakoś nie zbilansuje, trochę nie złagodzi tego bólu z powrotu z VAT-u?
Prawdopodobnie złagodzi, bo raz, że będą spadać marże, to już widać, marże rafineryjne, które określają, ile dopłaty do ceny na stacjach mają ponieść klienci i jaki będzie zysk spółek, maleją. Były kilkudziesięciodolarowe, teraz są kilkunastodolarowe. Ten proces będzie postępował ze względu na spadek cen ropy i być może wzrost związany z przywróceniem VAT-u będzie niższy niż by był, gdyby ropa drożała. Ale znów jedno zastrzeżenie. Każda nowa awantura na wschodzie, jak na przykład atak z Białorusi na Kijów, znowu wystrzeli nam ceny surowców ze względu na obawy inwestorów.
Trudno coś więc planować, przewidywać, panie redaktorze, tak widzimy, takie mamy czasy niestety, tak. Ale tak. Pan redaktor Wojciech Jakubik był naszym gościem z portalu Business Alert, ekspert do spraw energetycznych. Panie redaktorze, bardzo dziękuję raz jeszcze za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.